Dolny Śląsk kojarzy nam się zwykle z zamkami, pałacami i górskimi szlakami. Tymczasem to również jest bardzo bogaty region pod względem zabytków techniki, który przez stulecia był jednym z takich ważniejszych ośrodków przemysłowych Europy. I właśnie o tym szlaku dzisiaj porozmawiamy sobie z doktorem Arkadiuszem Mułą, historykiem sztuki, dyrektorem Centrum Vitellona w Legnicy, znawcą dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dolny Śląsk kojarzy nam się właśnie ze wspomnianymi zamkami i pałacami. Dlaczego właśnie warto spojrzeć na ten nasz region przez pryzmat kolei, kopalń, fabryk?
To dziedzictwo, które pokazuje skalę na pewno rozwoju i dynamiki tego obszaru dawnej prowincji śląskiej, która jest tyglem kulturowym na przestrzeni stuleci, zarówno była w rękach i Polski Piastowskiej, Czechów, Niemców, Austriaków. W dobie Prus pojawia się ten przemysł, ale on oczywiście jest zakorzeniony także w innej, wcześniejszej tradycji. Jeżeli mówimy już o tych takich znamionach przemysłu i takich punktów newralgicznych na mapie Dolnego Śląska, warto na przykład zacząć historię od XVIII wieku, od doby rewolucji przemysłowej, która w sposób szczególny zaznacza się na naszym obszarze za sprawą chociażby takiego przemysłu jak tkactwo, które tutaj już kultywowali na naszym obszarze Cystersi. Znakomitym przykładem są wpisane na jako odnoga szlaku zabytków techniki Dolnego Śląska domki tkaczy w Chełmsku Śląskim, drewniane domeczki z podcieniami, w których przed stuleciami, dokładnie na początku wieku XVIII, w czasach przedsiębiorczego opata z Krzeszowa Dominika Gejera, tam tkacze mieli swoje manufaktury, wychodzili sobie przed próg właśnie w te podcienia, żeby przy świetle dziennym przysiąść i wykonywać tam pracę ręczną. Oczywiście w ruchu były i kołowrotki, ale nie tylko. Takim ważnym produktem manufaktur Dolnego Śląska czy Przedgórza Sudeckiego, bo tam właśnie wełna i len były głównymi domenami produkcji, to oczywiście produkowano na przykład rękawiczki, produkowano pończochy i szale, takie owale, które trafiały na przykład na dwory arystokratyczne zachodniej Europy. Proszę sobie wyobrazić takie damy dworu w Madrycie na przykład. Tak? I teraz wyobraźmy sobie te obrazy Velázqueza, malarza barokowego, który pokazuje te damy dworskie, tą infantkę hiszpańską. Tak? I teraz wyobraźmy sobie, że właśnie ten dwór nosił czy pończoszki, czy rękawiczki właśnie, które tutaj ktoś dziergał tak ręcznie, mozolnie, wytężając wzrok. To oczywiście ta praca chałupnicza była wolna. Przywilej wykonywania tego zawodu, chociażby tkacza, nadał księstwu świńsko-jaworskiemu już pod koniec XVI wieku cesarz Rudolf II Habsburg, ale wywołało to sporo zamieszania, bo stracili monopol mieszczanie Jeleniej Góry na prowincji śląskiej w małych miejscowościach. Mogli także wykonywać te zajęcia mieszkańcy, co wykorzystali jak na przykład właśnie wspomniani cystersi z Krzeszowa. Ale oczywiście ta historia idzie do przodu. Z wiekiem XIX dochodzi do uprzemysłowienia tego tkactwa. Już tutaj praca ludzkich rąk zostaje zastąpiona maszynami. Pojawia się słynne krosno żakarda, które będzie prototypem dla komputerów, ponieważ zastosowanie pewnego algorytmu w maszynie drewnianej, w konstrukcji takiej ramowej, potem zostało wykorzystane, dosłownie zainspirowało twórców pierwszych komputerów już w XX wieku. Także Śląsk będzie miał też w tym niemały udział. Więc teraz proszę sobie wyobrazić te manufaktury okresu rewolucji francuskiej, które tutaj na Dolnym Śląsku funkcjonują. No, tracą ludzie pracę, też ta praca jest coraz gorsza, jest wyzysk, dochodzi do buntu tkaczy we wspomnianym obszarze dawnego księstwa świńsko-jaworskiego, rejony Bolkowa, Kamiennej Góry właśnie przeżywają te zamieszki ze zbrojnymi Prusakami w latach 90. XVIII wieku. To też będzie to wydarzenie później zostanie zobrazowane w witrażach ratusza w Kamiennej Górze przed II wojną światową, czy w jednym z utworów literackich naszego noblisty Hauptmana. Także ta domena, można powiedzieć, przemysłu przed wiekami na Śląsku będzie bardzo ważna tak dla tożsamości Dolnoślązaków. I jeszcze taki ciekawy przykład, o którym mało kto wie. Już naście lat temu obchodziliśmy 200-lecie wojen napoleońskich na Dolnym Śląsku. Była taka konferencja naukowa przygotowana w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej. Zaproszono specjalistów z tej dziedziny napoleońskiej. Miałem przyjemność uczestniczyć jako może nie specjalista Napoleona, ale jako odkrywca pewnych źródeł z tej epoki w Archiwum Państwowym w Legnicy. I cóż, w czasie tej konferencji dowiedziałem się o przetłumaczeniu takiego ciekawego źródła, mianowicie relacji ze spotkania Napoleona Bonapartego z nadburmistrzem Wrocławia w Środzie Śląskiej. Obie strony tutaj spotkały się na neutralnym gruncie w roku 1813, żeby uniknąć sytuacji sprzed kilku lat, kiedy Wrocław został zaatakowany przez Francuzów, tak, którzy tutaj nie oglądając się zburzyli fortyfikacje nadodrzańskie, także zdewastowali Park Szczytnicki i wiele, wiele innych takich właśnie niesławnych historii z tego czasu. Dlatego wrocławianie ostrożnie spotkali się z Napoleonem w Środzie Śląskiej. Wyobraźcie sobie państwo, że rozmowa Bonapartego została skrupulatnie zanotowana. O co pyta Napoleon delegację z Wrocławia? Zapytał, z czego słynie Śląsk, wasz region. No i zaczęto opowiadać, że z tkactwa, z uprawy lnu, produkcji wełny. Napoleon zapytał, a gdzie wy te towary wysyłacie? I odpowiedź zabrzmiała, do Ameryki Środkowej, na wyspę San Domingo, do Meksyku. I oczywiście Napoleon nie był tym zaskoczony, ponieważ Francja rzeczywiście prowadziła wówczas ożywione te kontakty z krajami tego basenu Morza Karaibskiego, powiedzmy, tak byśmy to nazwali. Drodzy Państwo, to pokazuje, że te kierunki rozwoju gospodarki były zupełnie inne niż sobie dzisiaj wyobrażamy. Tak? Nie takie jakieś osi wschód-zachód, tak? Czy bezpośrednio z krajami ościennymi. Nie, wysyłaliśmy towar za ocean. Tak? I tak to było naprawdę w tym czasie, kiedy przecież nie było jeszcze kolejnictwa, nie było telegramu, nie było maili, nie było telefonów, a myśmy już, że tak powiem, tak globalnie utrzymywali kontakty z rynkiem światowym. Inny jeszcze tutaj przykład mogę dołożyć. Płótno z księstwa jaworskiego było co prawda tanie, gorszej jakości, ale masowo produkowane. I wysyłano je stąd na rynki światowe, między innymi do dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Wówczas tam byli pierwsi kolonizatorzy. Także proszę sobie wyobrazić, jak będziecie oglądać jakikolwiek western, to wyobraźcie sobie, że ten kowboj nosi portki z Dolnego Śląska.
Niesamowite. Na szlaku znajduje się kilkadziesiąt obiektów. Od muzeów, kolejnictwa, po czynne zakłady. Które zdaniem pana doktora to jest absolutna klasyka, do której warto zajrzeć?
To powiem o obiekcie, którego jeszcze nie ma na szlaku zabytków techniki, tak przewrotnie, ale myślę, że wkrótce się znajdzie od przyszłego roku, czyli siedziba Centrum Witelona, takiej nowej placówki naukowej, która promuje dorobek pierwszego polskiego naukowca Witelona, związanego z Legnicą, którego traktat o optyce i świetle zarówno znał Mikołaj Kopernik i stąd musiał trochę poczekać do druku swojego wiekopomnego dzieła o obrotach ciał niebieskich, tak, bo dostał właśnie z drukarni traktat Wittelona, tak, pierwsze wydanie, i zaczął je studiować, o czym wiemy z zachowanego egzemplarza w Uppsali w Szwecji. I tam jest bardzo dużo uwag Mikołaja Kopernika. On oczywiście zgadza się z Wittelonem, co nieco tam koryguje, ale wykorzystuje informacje Wittelona o Słońcu w takiej idei neoplatońskiej wówczas bardzo popularnej, i także na dworze papieskim w XVI wieku wykorzystuje, żeby sprzedać tą teorię, że to jednak Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi. Także mamy no, taką solidną postać naukowca Wittelona, wciąż mało znaną, a jego dorobek naukowy to nic innego jak dorobek techniki, tak, nauk ścisłych, więc optyka. Wittelon za pomocą pryzmatu rozszczepia światło białe na kolory, tak, no, no, to jest badacz tęczy, można powiedzieć, pierwszy w historii, badacz koloru. Obserwował zjawisko, jak światło przechodzi przez bryłę lodu, tak, i wychodzi wielobarwne, tak, i on chciał to odtworzyć zjawisko. Badał iluzje optyczne. Jeżeli słońce zachodzi tuż nad linią horyzontu, czy pojawiający się tam księżyc nad linią horyzontu drga, to nic innego jak takie zjawisko refrakcji atmosferycznej. I wiele, wiele jeszcze innych dokonań. Wittelon, on przyjrzał się soczewkom, tak? Bo już w XIII wieku, właśnie w czasach, kiedy on żył, wynaleziono okulary, tak? I on stwierdził, że odpowiednie polerowanie soczewek, nadanie jej innych kształtów sprawi, że światło będzie inaczej przechodziło potem przez te soczewki, inaczej odbijało obraz. Wittelon był empirykiem, był pierwszym, można powiedzieć, w średniowieczu człowiekiem, który bazował na doświadczeniach, na eksperymentach, a nie nauczonej przez Kościół historii. On nawet zwrócił się do władz diecezji wrocławskiej o pozwolenie, by interpretować nauki Arystotelesa po swojemu, tak, w oparciu o już empiryczne doświadczenie. Więc można powiedzieć, że on wybiegał poza epokę, był, można powiedzieć, pierwszym człowiekiem renesansu w historii. No, niesamowita postać. Co więcej, udowodniono, ten temat ostatnio zgłębiam bardziej,
widać.
Że Leonardo da Vinci czytał traktat Wittelona i wyciągnął z niego wnioski. Pewne etapy twórczości Leonardo da Vinci, zmiana jego maniery, palety, wiązała się z wpuszczeniem sobie w dzieło sztuki tak zwanej perspektywy powietrznej. No i Leonardo da Vinci szukał informacji na ten temat. Tu okazuje się, że nikt inny, tylko Wittelon doskonale zdiagnozował ten problem perspektywy powietrznej i to wykorzystał bezpośrednio. Leonardo da Vinci zostawił po sobie kilka tysięcy notatek własnoręcznie wykonany, z takim pismem lustrzanym odbiciu, żeby nikt mu tego nie przeczytał, pisał po prostu patrząc w lustro, tak? I sobie potem mógł to odczytać biegle, inni już może niekoniecznie. Leonardo da Vinci na marginesie tych notatek dwukrotnie zapisał imię Wittelona i konieczność dotarcia do jego manuskryptów. Tak? Tak, bardzo, bardzo to są ciekawe historie. Aktualnie właśnie przygotowuję to już w takiej formie naukowej. Mam nadzieję, że to też niebawem ujrzy światło dzienne. Bardzo ciekawa historia, więc zapraszam do tego miejsca, tych zjawisk właśnie optycznych, światła i tradycji śląskiej. Inne takie miejsca na mapie to, no, na przykład mało znany, a bardzo, bardzo ciekawy zabytek techniki młyn Hilberta w Dzierżoniowie. Dzierżoniów, który tak może się nie kojarzy z turystyką Dolnego Śląska, warto odwiedzić. Jest to jak najbardziej wpisany obiekt na szlak, blisko 30 obiektów, tak, na Dolnym Śląsku. Natomiast na ten moment ta linia, która łączy wszystkie te obiekty, gdzieś tam jest w pasie albo Sudetów, albo Przedgórza. Właśnie jakoś tak nie bardzo chce ta trasa pójść w górę, tak, w kierunku koryta Odry. Więc mamy nadzieję to zmienić w Legnicy. Wspomniany młyn w Dzierżoniowie, on prezentuje najlepiej wyposażone urządzenia do produkcji zbóż, no, do mielenia zbóż w ogóle na ziemiach polskich. Jest to kompletnie, można powiedzieć, zachowany zespół z lat 30. XX wieku. Ten młyn był elektryczny, natomiast bazował na jeszcze starszej tradycji młynu parowego, który tutaj pojawia się w dobie Biedermajerów w latach 30. XIX wieku. Jedna rodzina to prowadzi, takich można powiedzieć mieszczan, tak, przedsiębiorców dolnośląskich, i to jest naprawdę bardzo ciekawa historia znowu naszego regionu. Inne to oczywiście takie wielkie, znane atrakcje, jak na przykład parowozy z Jaworzyny Śląskiej, czy stara kopalnia w Wałbrzychu, miejsca odwiedzane bardzo chętnie. Dzieci kochają te parowozy, są święta, podczas których można się przejechać takim pojazdem. Oczywiście, znowu ta 200-letnia tradycja przemysłu się tutaj pojawia. Także naprawdę można to wszystko odkrywać. Obiekty są czynne już przez cały rok. Kiedyś tam okazjonalnie, jeszcze w latach 90. niektóre z tych miejsc, dzisiaj właściwie cały rok. Bardzo ciekawym też miejscem na tej mapie zabytków techniki jest z kolei Młyn Papierni w Dusznikach Zdroju. Piękny obiekt, tak, jeden z niewielu w Europie zachowanych. Oczywiście o proweniencji też takiej barokowej. Młyn, który do dzisiaj prezentuje tę technologię produkcji papieru, odczerpania papieru poprzez wykonanie na niej z drucików znaków wodnych, to też jest jakby inna historia, tak, rozpoznawania gatunku papieru, gramatury i tych wszystkich oznakowań. To można różne rzeczy wyczytać, bardzo ciekawe takie abstrakcyjne znaczki, które okazuje się, że nie sądziłem przypadku, przynależą do określonego rzemieślnika, tak, czy można nawet wydatować papier w oparciu o konkretny znak. Znaki wodne pojawiły się na papierze w średniowieczu, a tutaj no niestety z tych nowożytnych młynów wodnych, które produkowały papier, no to zachował się na naszym obszarze tylko ten jeden.
O dolnośląskim szlaku zabytków techniki mówił dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitellona w Legnicy oraz znawca dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę.